Jak zawsze na początku streszczenie i przypomnienie katechezy z ubiegłej niedzieli. Mówiłem o tym, że jest to charakterystyczne, że Ewangelie pisane po zmartwychwstaniu biorą jedynie niektóre wydarzenia, niektóre cuda i z nich Duch Święty chce dla nas uczynić ponadczasową katechezę. I tak ubiegłej soboty słuchaliśmy cudu o uzdrowieniu trędowatego. I przypomniałem historię siostry Mojżesza Miriam, Gehaziego. Takie fakty, w których Duch Święty wyraźnie nam uświadamia, że trąd jest symbolem grzechu. Jest jakby widzialnym obrazem tego, co jest niewidzialne. Trąd sprawia, że umieramy powoli. Trąd jest zaraźliwy. I to jest natura grzechu. W momencie, kiedy człowiek się odłącza od Boga, fizycznie może kwitnąć, ale wewnętrznie umiera. I to zło, które jest w nim, jest złem zaraźliwym. Więc poniesie odpowiedzialność za zarażanie brakiem dobra, brakiem miłości innych ludzi. Ale przez to wszystko zmierzam do tego, by dziś jeszcze jakby dodać, że znamienne, że po uzdrowieniu tego trądowatego Jezus z całym naciskiem, z całą mocą prosi Go o to, by nie rozgłaszał tego. Jak wiecie, to się technicznie w biblistyce nazywa, by zachował sekret mesjański, że Jezus jest Mesjaszem. Sekret mesjański to nakazywanie ciszy milczenia zrobił się na tle chorej miłości ojczyzny. Izraelici chcieli kochać swoją ojczyznę na poziomie Rzymian. Rzymianie wchłaniali coraz to inne narody. I marzeniem Izraelitów było, żeby dzięki Mesjaszowi oni teraz przerośli Rzym. Jezus, nakazując milczenie, chciał powiedzieć, że nie przyszedł, by walczyć z Rzymem, tylko przyszedł, by walczyć z szatanem. Tak długo, dopóki on nie pokona szatana, oczywiście pokonał go w krzyżu i zmartwychwstaniu, tak długo miłość ojczyzny jest niemożliwa. Dopiero wtedy, kiedy Chrystus pokona szatana, a przez zmartwychwstanie wierzących obecni swoją mądrość i moc krzyża, dopiero będzie możliwa poprawna miłość ojczyzny. Bez tej mądrości i miłości krzyża, bez otwarcia wnętrza człowieka już na ojczyznę wieczną, na Ojca, zawsze będziemy mieli bałwochwalcze podejście do ojczyzny doczesnej. I szatan będzie miał wyżerkę. W imię miłości ojczyzny narody uprawiały rzeź. Rodzina ludzka zamieniała się od czasu do czasu w rzeźnie ludzi, zwierząt. To jest katecheza, tłumaczenie, dlaczego uzdrowienie trędowatego Jezus wiąże z sekretem mesjańskim. A gdyby jeszcze dodać, wziąć pod uwagę pierwsze czytanie z Księgi Kapłańskiej, to Jezus przypomniał, że zawierając przymierze na Synaju powiedział Izraelitom: wy jesteście ludem kapłańskim, królewskim kapłaństwem. Was ma królować ta miłość, której jaskółkę ja wam pokazałem, wyprowadzając z Egiptu. Że w gruncie rzeczy nie karałem ani faraona Egipcjan, tylko niewinni pierworodni wzięli na siebie, te dzieci były dziećmi kapłańskimi, te dzieci wzięły na siebie grzech Egiptu. I wy jesteście powołani do kapłaństwa w stosunku do tych, którzy jeszcze uprawiają bałwochwalstwo w imię miłości ojczyzny. I to oczywiście jest katecheza też tej księgi kapłańskiej dla nas, że my od momentu Chrztu Świętego mamy piętno krzyża wyciśnięte i to piętno będzie nas kiedyś sądzić, będzie wartościować nasze życie, nasze zachowanie. Żeby nie być trędowatym w tym świecie, nie dać się zarazić chorą miłością ojczyzny, nie mieć odruchów, jak się ogląda telewizję i patrzy na naszych rządzących, to trzeba mieć w sobie Chrystusa Zmartwychwstałego, Jego mądrość i moc, Jego miłość. A ciąg dalszy katechezy będzie w związku z dzisiejszym cudem. Nie mogę Syberii wykrztusić z swoich płuc, tak wykrztuszam. Teraz miłości ojczyzny tam. Dlaczego Jezus wita tego chorego człowieka słowami: odpuszczają ci się twoje grzechy, słowami rozgrzeszenia? Ponieważ Jezus znał jego wnętrze, co go męczy, że nie jest godny uzdrowienia, ponieważ wiedział, że poprzez ten paraliż Bóg postawił tamę jego grzesznemu życiu. Z jednej strony zapewne bardzo pragnął być uzdrowionym, a z drugiej strony poczucie niegodności i przepraszanie w sercu Boga. Stąd Jezus go uspokaja przez te słowa rozgrzeszenia. Ale powoduje tym samym zgorszenie w sercach kilku uczonych w Piśmie, którzy są świadkami tych słów Jezusa Chrystusa. I znowu, żeby uchylić to zgorszenie, mówi: żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy na ziemi ma władzę odpuszczenia grzechów, stań, weź swoje łoże i idź do domu. Bardzo ważne w tym zdaniu są słowa: Syn Człowieczy. Ponieważ Jezus zwraca się do uczonych w Piśmie, stąd nie tylko czyni znak cudowny, że gdyby po stronie Jezusa nie było Boga, nie byłoby uzdrowienia. Jeżeli jest uzdrowienie, to znaczy, że nie ma powodów do zgorszenia. Jezus nie tylko zadowolił się tym cudem, ale jeszcze jako uczony w Piśmie podpowiada przez słowa Syn Człowieczy bardzo ważny moment ze Starego Testamentu, z Księgi Daniela, z rozdziału 7. Tam jest mowa o tym, że mowa o tym, jak Bóg widzi rodzinę ludzką. Z morza kolejno wychodzą narody królestwa bestie. Nazwane są bestiami. Takie królestwa bestie to myśmy też mieli. w naszych czasach i na wschodzie, i nasi bracia z zachodu też byli taką bestią. Te królestwa bestie po kolei się pożerają. I jest inne, piąte królestwo, królestwo, które zainauguruje odwieczny Bóg na tej ziemi. Okazuje się, że zainauguruje to królestwo przez jakby Syna Człowieczego. To znaczy, że Syn Boży stanie się człowiekiem, ale On nie będzie tylko człowiekiem. Będzie jakby człowiekiem. Bo wszystko, czego dokonuje, dokonuje mocą Bożą, która jest w Nim jako Synu Bożym. I w tej wizji jest pokazane, że Jezus Chrystus po zmartwychwstaniu zasiada po prawicy Ojca i Jemu Bóg Ojciec oddaje władzę nad światem, a On ma w sobie władzę nad tym światem, nad szatanem, nad złem przez miłość z krzyża. I Jezus, odsyłając tych uczonych w piśmie do tego fragmentu, chce im powiedzieć właśnie: teraz odwieczny Bóg we mnie chce zainaugurować to piąte królestwo, które by w sobie nie miało nic ani okrucha z królestwa bestii, które żeruje na innych. No ale wiemy, że na nic się zdało i ten cud, i podpowiedź, gdzie mogą znaleźć rozwiązanie i zrozumienie tajemnicy Jezusa Chrystusa. Prosty lud był zdumiony, zachwycony, wielbił Boga, a oni zgorszeni wyszli z tego zgromadzenia. Zdegustowani. I trzeba sobie postawić pytanie, co Jezus nam po wsze czasy chce powiedzieć znowu przez zdarzenie uzdrowienia paralityka, człowieka sparaliżowanego i postawę tych uczonych w piśmie. Patrząc oczyma ludzkimi, ci, którzy wtedy tam byli w Kafarnaum, to był chory człowiek, paralityk i kilku bardzo zdrowych ludzi, mężczyzn uczonych w piśmie. Ale patrząc oczyma Boga, Jezusa Chrystusa, był tam jeden chory paralityk i kilku bardzo, bardzo chorych uczonych w piśmie na o wiele gorszy paraliż. To jest sens tego połączenia, którego dokonał Jezus Chrystus między uzdrowionym a zgorszonymi wypowiedzią Jezusa Chrystusa. Jezus przez to połączenie chciał dokonać tak naprawdę cudu nie tylko w stosunku do tego paralityka, ale chciał dokonać cudu w umysłach i sercach tych uczonych w piśmie, że oto popatrzcie, jesteście świadkami, że Bóg zainaugurował to piąte królestwo, Królestwo Boże na ziemi. Na razie nic Jezusowi tutaj z tym innym paraliżem nie wyszło. Okazuje się, że byli sparaliżowani pychą, a tak lepiej mówiąc, lękiem o własną pozycję. Skoro on takie rzeczy czyni, takie rzeczy mówi, no to my musimy teraz ustąpić z pierwszych krzeseł. No a kto tak chętnie rezygnuje z pierwszego krzesła? Tak, pokażcie mi, świecie wielkich. jak wszyscy walczą o te pierwsze krzesło. I od razu przechodzimy do wniosków dla nas. W tym celu przyniosłem Pismo Święte w pierwszym liście świętego Jana Apostoła w rozdziale trzecim od wiersza 8 czytamy: kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawia się po to, aby zniszczyć dzieło diabła. Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy. Kto narodził się z Boga, nie grzeszy. Gdyż trwa w nim nasienie Boże. Chrystus zmartwychwstały. Nasienie Boże, można powiedzieć, krzyż. I taki nie może grzeszyć, bo narodził się z Boga. Świat lekko traktuje grzech. Lekko. Wręcz sportowo. Sportowo traktuje grzech. Nie ma sobie żadnej bojaźni Boże, tylko dlatego, że są chrześcijanami, ale nie znają Pisma Świętego. No bo po co? Przecież i tak połknie Pana Jezusa w komunii. Przepraszam za takie mocne sformułowanie, ale tak niestety jest. Otóż święty Jan apostoł chce powiedzieć, że grzech to nie jest formułka katechizmowa. Grzech to jest dramat. To jest dramat. Bóg odchodzi, przychodzi inny duch. Żeby wiedzieć, na czym ten dramat polega, to Bóg sięgnął, tu święty sięgnął po, najpierw po trąd, by powiedzieć: teraz nie mają w sobie mądrości, miłości Bożej, nie mają życia Bożego, jesteś, masz w sobie już śmierć. Powoli obumierasz i będziesz brakiem miłości, egoizmem, pychą zarażał otoczenie. A dziś z kolei Jezus, łącząc tę chorobę paralityka z uczonymi w Piśmie, pokazał głębszy paraliż w naturze człowieka. Paraliż to jest niemoc, bezsiła. Czyli, że grzech sprawia to, że stajemy się bezsilni w stosunku do zła. Bezradni. Mówimy tutaj, że są ludzie uzależnieni. A Jezus poprzez to wszystko chce powiedzieć, Chrystus zmartwychwstały: nie stosujcie półśrodków. Oto w krzyżu wchłonąłem ciemności, zła pokonałem demona i zmartwychwstałem ze słowami: pragnę. Pragnę teraz zamieszkać z tym zwycięstwem w Twoim wnętrzu. Nie stosuj półśrodków. A ja postanowię, a ja to, a ja się postaram. Takie myślenie jest myśleniem, które nam podsuwa zły duch, a nie Pismo Święte. Tak jak w stosunku do trądu, do paraliżu, Jezus był niezbędny, tak samo jest dla nas niezbędny, żeby nas uwalniać z tego, co w nas jeszcze jest nieboże. Jest niezbędny. Zauważcie, że każda z Ewangelii kończy się tajemnicą krzyża i zmartwychwstania i to się nazywa nowym przymierzem. Ja się z Tobą sprzymierzam przez krzyż i zmartwychwstanie na śmierć i życie. Byśmy zawsze byli jedni. w związku z tym być chrześcijaninem, to przeżywać to zwycięstwo Chrystusa w sobie. I nic innego, jak tylko właśnie ten fakt uobecnia nam nieustannie każda msza święta. To słowo przymierze pada w słowa konsekracji. Ważny element dzisiejszej Ewangelii. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka. Wiarę tych czterech, którzy nieśli paralityka. Prawdopodobnie by się sam tam nie znalazł. Miał takie poczucie winy. A ci wierzyli w dobroć, miłość Jezusa Chrystusa. I dźwigali go. Jeżeli paraliż jest znowu obrazem, ilustracją zła, grzechu, to nam nie wolno, widząc grzechy w naszym otoczeniu, podchodzić do grzesznika i go kopać. Kopać. No, podnieś się, ty dynamik. To jest wołocz. A my niestety tak robimy. Czy w myślach kogoś kopiemy, uwłaczamy mu, czy w słowach. Jezus mówi, skoro wierzysz, że ja przyszedłem was uwolnić i z prądu, i z paraliżu wewnętrznego, z tej niemocy, widząc zło, wtedy, kiedy chcesz te wiadomości obejrzeć, to przynieś mi ich, oddaj mi ich w tym świętym ogniu, który zapłonął w krzyżu dzięki zmartwychwstaniu. A ja ich będę uzdrawiał. Twoja wiara będzie to sprawa. Wiara, że wystarczy, że ty mi ich oddasz, że ty ich przyniesiesz. Oczywiście, że Jezus Chrystus tych kilku uczonych w piśmie też wziął i próbował ich uzdrawiać i w krzyżu, a zwłaszcza w zmartwychwstan. Że nie jest bluźniercą, tylko jest tym, który inauguruje królowanie mądrości, miłości Ojca, a już tym razem w sercach ludzkich. Czy im pomogło, to tego nie wiemy. To Jezus Chrystus po zmartwychwstaniu daje nam cztery Ewangelie, w których dźwiga nas, paralityków, czterech ewangelistów. Dźwiga nas w krzyż, do krzyża. Dlatego też nie bójcie się. Jak to bardzo trudno ludziom wejść w krzyż. Teraz tak, jednej pani z Warszawy pomagam na odległość. Nie znamy się. Ale próbuję pomóc na odległość. Ciągle jej mówię, że pani problemy są już rozwiązane. Tylko w niewłaściwym kierunku pani idzie. Do mnie. Telefonuje. No i obrywa trochę ode mnie. Mówi, tutaj w krzyżu, no, trzeba uwierzyć, że rzeczywiście trzeba przyjść, a ja będę panią przynosił w każdym mszy świętej. No i coś tam się przełamuje. W każdym razie, my też sobie mamy taki paraliż niewiary, jeżeli widząc zło w innych ludziach, jak się męczą, nie przynosimy do Jezusa. Przynajmniej ja nie zawsze przynoszę. Może wy święci to może wy przynosicie. No to tyle na dziś. Chodzi o to, żeby nie kopać grzeszników, paralityków, tylko przenosić Jezusa i wiedzieć, że do cudu dojdzie.